Nagle ziemia zatrzęsła się pod nogami wojowników, a całe niebo stanęło w sinym ogniu. Jakby już Bóg nie mógł dłużej patrzeć na okropności ludzkie. Łoskot straszliwy zgłuszył wrzaski ludzkie i huk armat. To artyleria niebieska rozpoczęła teraz straszliwą kanonadę. Grzmoty roztaczały się od wschodu na zachód. Zdawało się, że to niebo wraz z chmurami pękło i wali się na głowy walczących. Chwilami świat cały wyglądał jak jeden płomień. Chwilami ślepło wszystko od ciemności i znów czerwone zygzaki gromów rozdzierały czarną oponę. Wicher uderzył raz i drugi, zerwał tysiące czapek, proporców, chorągwi i rozmiótł je w mgnieniu oka po pobojowisku. Pioruny poczęły walić jeden za drugim. Potem nastąpił chaos grzmotów, błyskawic, wichru, ognia i ciemności. Niebo się wściekło jak ludzie. Niepamiętna burza rozszalała się nad miastem, zamkiem, okopami i taborem. Bitwa została przerwana. Na koniec upusty niebieskie rozwarły się i nie strugi, ale potoki dżdżu poczęły lać na ziemię. Fala przysłoniła świat, a o krok naprzód nie było nic widać. Trupy w fosie spłynęły. Pułki kozackie, porzuciwszy szturm, biegły jedne za drugim ku taborowi. Szły na oślep. Spotykały się ze sobą i sądząc, że to nieprzyjaciel jegoni, rozpraszały się w ciemnościach. Za nimi topiąc się i przewracając umykały armaty, amunicje, wozy. Woda porozrywała roboty ziemne kozackie, szumiała w rowach i wężownicach, wciskała się w nakrywki ziemne. Lubo ubezpieczono je rowami i biegła z szumem po równinie, jakby goniąc uciekających mołojców. Deszcz walił coraz większy. Piechoty w okopie umknęły z wałów, szukając pod namiotami schronienia. Tylko dla jazdy starosty Krasnostawskiego i Skrzetuskiego nie przychodził rozkaz odwrotu. Stali więc jeden przy drugim, jakoby w jeziorze, strząsając z siebie wodę. Tymczasem burza poczęła zwolna przechodzić. Po północy deszcz wreszcie ustał. Między przerwami chmur tu i ówdzie zabłysły gwiazdy. Upłynęła jeszcze godzina i woda trochę spadła. Wówczas przed chorągwią Skrzetuskiego ukazał się niespodzianie sam książę. — Mości panowie — rzekł — a ładownice wam nie zamokły? — Suche, mości książę — odpowiedział Skrzetuski. — To dobrze. Zsiąść mi z koni, ruszyć przez wodę ku onym beluardom, podsypać je prochem i zapalić, a cicho mi iść. Pan starosta Krasnostawski pójdzie z wami. — Według rozkazu — odpowiedział Skrzetuski. Wtem książę dojrzał mokrego pana za głowę. — Waś się prosiłeś na wycieczkę? — Ruszajże teraz — rzekł. — Masz diable! Kubrak! Mruknął pan Zagłoba. Tego jeszcze brakowało. W pół godziny potem dwa oddziały rycerzy po 250 ludzi, brodząc po pas w wodzie, biegły z szablami w ręku ku owym straszliwym hulaj chorodynom kozackim, stojącym o pół staja od okopu. Jeden oddział wiódł lew nad lwy, pan starosta Krasnostawski, Marek Sobieski, który ani chciał słyszeć o pozostaniu w okopie, drugi Skrzetuski. Czelać niosła za rycerzami maźnicę ze smołą, suche pochodnie i prochy, a oni szli cicho jak wilcy skradający się ciemną nocą ku owczarni. Mały rycerz przyłączył się na ochotnika do Skrzetuskiego, bo kochał pan Michał takie wyprawy nad życie. Dreptał więc teraz po wodzie, mając radość w sercu, a szable w dłoni. Obok postępował pan Podbipięta z gołym zerwi kapturem, widny między wszystkimi, bo o dwie głowy od najwyższych wyższy, a między nimi nadążał sapiąc pan Zagłoba i mroczał z nieukontentowaniem, przedrzeźniając słowa książęce.
— Chciało ci się wycieczki, ruszaj teraz. — Dobrze.
Psu by się nie chciało iść na wesele przez taką wodę. Jeżeli im doradzał wycieczkę w taki czas, to niech nigdy w życiu nic prócz wody nie pije. Ja nie kaczka, a mój brzuch nie czółno. Zawsze miałem abominację do wody, a cóż dopiero do takiej, w której chłopska padlina moknie.
Cicho, waść, rzekł pan Michał. Waść sam cicho. Nie większy się od kiełbia i umiesz pływać, to ci łatwo.
Powiem nawet, że niewdzięcznie to ze strony księcia, żeby mi jeszcze po zabiciu Burłaja nie dać spokoju. Dość już Zagłoba zrobił. Niech jeno każdy tyle zrobi, a Zagłobie dajcie spokój, bo pięknie będziecie wyglądali, jak go nie stanie.